Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Konicki.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym omawiamy bieżące sprawy dotyczące nas, inwestorów indywidualnych. I w tym tygodniu będzie to relacja z Walnego Dębicy. Tak, Mariusz? Kiedy to walne było?
Tak, walne miało miejsce 30 listopada, a zostało zwołane na żądanie PZU Asset Management jako zarządzającego funduszami z grupy PZU.
Dobra, to czekaj, za sekundkę przejdziemy do tego walnego, bo tam powiem tak, no my nie każde walne relacjonujemy, że powiem tutaj na żywo na antenie, no może nie na żywo, ale tam nie relacjonujemy tutaj w podcaście, bo tam było bardzo ciekawe, bo tam były ewidentne naruszenia praw inwestorów indywidualnych, dobrych obyczaju i czego tam jeszcze sobie tego nie wiadomo, czy nie prawa, jak się za sekundkę będzie okazywało. A jeszcze zanim co, to chciałbym tutaj kilka ogłoszeń. Pierwsze to takie, że chcielibyśmy, znaczy, że Państwo nie widzieli, to taka fotorelacja z konferencji Profesjonalny Inwestor jest na naszym Facebooku. Tam jest adres facebook.com łamane przez inwestorzy i tam w zakładce zdjęcia jest wydarzenie Profesjonalny Inwestor 2010 i tam jest około 70 zdjęć. To bylibyśmy bardzo ciekawi Państwa opinii. A jutro, czyli we wtorek, odbędzie się konferencja prasowa. W końcu ogłosimy wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów i mamy nadzieję, że za tydzień będziemy mogli Państwu powiedzieć, jakim jest ten przeciętny profesjonalny inwestor. To tyle jakby tytułem zapowiedzi. To wróćmy do tego walnego Dębicy. To tak, 30 listopada. A kiedy było zwołane to walne?
Zwołane było w lipcu.
Czekaj, w lipcu. W lipcu.
Zgadza się. Zgodnie z prawem.
Liczę. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. No to trochę.
Trochę czasu minęło. Tak? No przepisy mówią...
To powiedz mi, dlaczego tak długo? O co chodzi? Kto tutaj zwlekał?
No po złożeniu wniosku przez PZU z żądaniem o zwołanie walnego zgromadzenia z określonym porządkiem obrad, zarząd ma 2 tygodnie na odpowiedź i ogłoszenie tego walnego. I zarząd Dębicy w tym terminie ogłosił zwołanie walnego, natomiast rzeczywiście z bardzo długim terminem, odległym terminem od momentu zgłoszenia.
Tak przyszło mi do głowy, że nie wszyscy mogą wiedzieć, o co chodzi. To tak, są dwie metody. Albo trzeba wysłuchać 2 podcasty do tyłu, kiedy tłumaczyliśmy, o co chodzi, albo mniej więcej powiedzmy, że to chyba tak, że w bardzo dużym skrócie chodzi o to, że są podejrzenia takie, że główny akcjonariusz Dębicy, czyli firma Goodyear, dobrze mówię, jakbym coś skręcił, to mnie proszę, a ja sprawdzę, czy ja dobrze pamiętam, ma troszeczkę korzystniejsze kontrakty niż reszta kontrahentów, tak? Czyli z dużo mniejszą marżą sprzedaje Dębica Goodyearowi niż całej reszcie. Nie wiadomo dlaczego, znaczy, no wiadomo dlaczego, ale pytanie, czy tak się naprawdę dzieje?
No właśnie, oczywiście są, my nie wiemy, nie mamy takiej pewności, czy te podejrzenia, wątpliwości, czy czasami zarzuty rzeczywiście mają odbicie w rzeczywistości, ale takie wątpliwości z definicji się rodzą. Prawda?
Bo to właśnie jest ten rewident do spraw szczególnych, w ogóle wymyślono instytucję rewidenta do spraw szczególnych, bo to jest tak, że jak my nie jesteśmy zarządem spółki, nie siedzimy tam wewnątrz spółki, to nie mamy szansy się dowiedzieć inaczej, tak? Bo jeżeli tam nikt nam tego nie
właśnie,
powie wprost...
Właśnie do tego ten przepis został wprowadzony do ustawy o ofercie. Oczywiście jest zarząd, jest rada nadzorcza, sprawozdania spółki są badane przez biegłego rewidenta z ustawy, prezentowane akcjonariuszom na walnym, no jeszcze przed walnym, jeśli chodzi o spółki publiczne oczywiście. Natomiast nie zamyka to możliwości dla akcjonariuszy do zadawania pytań w pewien bardzo szczególny sposób.
Tak, wreszcie mi się kojarzy tak, że jednak takie wyniki ogólne, finansowe, jakie są prezentowane akcjonariuszom, no nie wiem, w jakimś raporcie rocznym, tak, w samym raporcie rocznym, to jest na bardzo dużym poziomie ogólności. EBITDA taka, marża EBITDA była taka, tak, przychody takie, zysk taki.
Dużo zależy od zarządu, jeśli chodzi o sprawozdanie.
Także jeżeli ktoś chce ukryć to, że jednemu kontrahentowi daje wyższe marże, a drugiemu niższe marże, to mam wrażenie, że nie ma z tym absolutnie żadnego problemu.
W każdym bądź razie pytania nie można zamykać ust pytającym o te szczegóły. Od razu trzeba dopowiedzieć, że oczywiście sytuacja partnerów handlowych Dębicy z grupy Goodyear No jest oczywiście szczególna, gdyż sprzedaż poprzez spółki Goodyeara produktów Dębicy to jest ponad 80%, więc ten udział jest oczywiście, to on tak naprawdę decyduje o przychodach i zyskach. I to wiadomo, że ta rentowność tej sprzedaży realizowanej do spółek z grupy Goodyear jest niższa niż sprzedaży realizowanej bezpośrednio przez Dębicę do odbiorców spoza grupy. No i
oczywiście. Ale pytanie, czy niezbyt niska? Czy to nie jest działanie jednak, czy ta marża nie jest przez dominującego akcjonariusza wymuszana na poziomie, który powoduje zdecydowanie niższą rentowność spółki? Takie, przecież są w tej spółce powstali akcjonariusze, którzy chcieli mieć wypłacaną dywidendę, a zadaniem zarządów spółki jest zawsze jakby maksymalizacja tego zysku, tak? I co mnie to interesuje, że dominujący akcjonariusz zaniża marżę po to, żeby mieć lepsze stawki i tak dalej. Ja jako mniejszościowy akcjonariusz chciałbym, żeby spółka maksymalizowała swoje zyski, przychody, te marże miała na poziomie rynkowym, a nie dużo niższym od rynkowego.
Jeżeli tak duża część sprzedaży jest realizowana do podmiotów z grupy głównego akcjonariusza, To wracając do początku, stawiamy rzeczywiście pytania, czy w ten sposób nie jest tak, że osiąga dodatkowe korzyści
ten główny
akcjonariusz.
Tak. Ja rozumiem, że dokładnie tego to PZU, które ma tam na tym walnym, możesz mi przypomnieć, ponad 10%, tak?
Tak, kilkanaście procent.
Tak? Dokładnie tego chce się dowiedzieć, tak? Że to o to chodzi.
Tak, i PZU trzeba przypomnieć, że jest obecny od kilku lat w Dębicy. I miał również osobę przez siebie wskazywaną, proponowaną w Radzie Nadzorczej. Był swego czasu komitet w obrębie Rady Nadzorczej do spraw transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak okazuje się, że który nie znalazł jakichś podstaw właśnie czynienia dalszych zarzutów odnośnie różnicowania marży i osiągania dodatkowych korzyści przez podmioty powiązane. Natomiast PZU wskazywało na walnym, że komitet był zobowiązany do pracy ciągłej, natomiast ta praca jego nad transakcjami z podmiotami powiązanymi została zakończona, nie stwierdzając jakichś tutaj naruszeń. Ale właśnie nie pracowało w sposób ciągły. PZU, to jest relacja z walnego, twierdziła, że komitet spotkał się jeden raz w tej sprawie.
To ładna praca ciągła.
I rozumiem, że...
To był jakiś komitet w ramach Rady Nadzorczej?
Rady Nadzorczej, tak.
Czyli ten przedstawiciel PZU i ktoś jeszcze, tak?
Tak.
No i?
Wyraźnie tutaj... PZU miało niedosyt i stąd propozycja powołania rewidenta do spraw szczególnych z rzeczywiście dość szczegółowym zakresem badania i dokumentów, które miały być udostępnione rewidentowi.
No po to prawem przewidziano, tak? Jeżeli akcjonariusz, który już ma tam 10% chce, to powinien to móc zrobić, móc wprowadzić. No ale dobra i... Teraz będzie mega smaczek, czyli to walne po prawie półrocznym oczekiwaniu w końcu się zwołało. No to nie wiem, o co chodzi z tym półrocznym oczekiwaniem.
Zwalne było szybko?
Ja wiem, zwalne było w lipcu, tak?
Tak.
Dobrze, że nie odsunęli na przykład, nie wiem, na listopad 2015, prawda? Bo nie wiem, to byłoby zgodne z prawem? Jeśli w lipcu tego roku zwołano na listopad 2015, to zwołano.
No, zaskoczyłeś mnie maksymalnie. Trudno powiedzieć, żeby to było
odsunięcie o pół roku, ja rozumiem, miesiąc, półtora miesiąca, bo trzeba się przygotować do walnego, to nigdy nie da rady zorganizować tak, wiesz, pstryk, następnego dnia. Zawsze potrzeba jakieś przygotowania dokumentów i tak dalej.
Ogłoszenie tak? O zwołaniu musi być nie później niż 26 dni przed terminem walnego.
Jest nie później.
Oczywiście 2015 rok to troszeczkę za daleko, bo wcześniej byłoby z definicji zwyczajne walne zgromadzenie. I wtedy niewątpliwie ten do porządku obrad należałoby to wprowadzić. Tym niemniej ten okres pomiędzy zwołaniem a terminem jest wyjątkowo.
Nienaturalnie dziwnie długi.
Tak.
Bardzo dziwnie. No dobra. No i ja rozumiem, że w końcu zarząd musiał wprowadzić ten punkt do porządku obrad, bo protestowali, tak? Głosowali nad powołaniem rewidenta do spraw szczególnych. Kto przygotowuje projekt takiej uchwały? Czy PZU?
Żądający.
Żądający.
Żądający projekt, tak, tak? Tak.
I rozumiem, że tak się stało.
I tak się stało, projekt został.
No my tutaj tak cezelujemy, tak dawkujemy informacje, za chwilę będzie najważniejszy gwóźdź programu, co się tym walnym działu. No ale dobra.
Tak, tak.
I był przygotowany. I czy my, akcjonariusze, mogliśmy się z tym projektem tej uchwały po powołaniu rewidenta do spraw szczególnych zapoznać przed? Czy ty, Mariusz, widziałeś ten projekt?
Zdecydowanie. Oczywiście spółka zresztą zamieściła na stronach internetowych, dała komunikat o przygotowanym przez żądającego projekcie uchwały w przedmiotowej tej sprawie. To było kilkanaście dni przed
samym walnym. Przez wszystko normalnie, tak jak...
Tak, tak.
Zgodnie, że tak powiem, z procedurą, tak, tak jak powinno to iść.
Wszyscy,
tak?
którzy byli zainteresowani lub mogli być zainteresowani, mieli sporo czasu, żeby się z tym projektem dość szczegółowym zapoznać.
Mhm. No dobra, i co? No to, że tak powiem, teraz ciężki śnieg, wtorek, tak, bo wtorek, no to już wtorek, generalnie cała tak. Polska pod śniegiem, tak, doniesienia w telewizji, tak jak przynajmniej nas... Wiesz, brano w oblężenie, ale jednak dotarłeś do tej bitwy nawalnej, tak?
Udało się oczywiście z opóźnieniem, ale szczęśliwie dojechałem. Okazuje się, że też spośród osób, które zostały zarejestrowane na walne, zdecydowana większość też udało się dojechać.
Mimo ciężkich warunków. Tak. No i dobra, no i teraz gwóźdź programu, cóż już takiego się na tym walnym działo?
Zgodnie z ustawą, no, po otwarciu walnego, zgodnie z ustawą, zarząd jest zobligowany do tego, żeby przedstawić swoją opinię w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. I tą opinię zarząd mógł przedłożyć akcjonariuszom przed walnym, oczywiście najpóźniej...
Czemu komputer nas coś powiedział?
Najpóźniej w trakcie walnego zgromadzenia. I taką opinię zarząd przedstawił właśnie na początku walnego.
Czyli wstał prezes zarządu, tak, i zaczął przemawiać, rozumiem.
Tak, wspominając, że opinia zarządu, zanim przygotował zarząd, zasięgnął również opinii znanej kancelarii prawnej, niezwiązanej jak do tej pory, o ile wiem, z Dębicą. I na tej podstawie przygotował swoją własną opinię. Opinia była kilkustronicowa, witająca ze zrozumieniem żądanie PZU. Oczywiście bez entuzjazmu, ale jakby z pewnym zrozumieniem. Natomiast opinia była taka, że każdy jeden punkt przedstawionego projektu uchwały PZU jest albo wadliwy, albo jest coś nie w porządku z każdym jedną linijką praktycznie.
No i?
Opinia była kilkastronicowa, więc za chwilkę była przewodniczący zarządził przerwę, żeby wszyscy mogli się z tą opinią zapoznać.
A ta opinia została przygotowana w nocy? Tam z 29 na 30 listopada, czy było wcześniej? Bo chodzi mi o to, że ty wykazywałeś tę opinię, to faktycznie taki dokument, no powiedziałbym, o dosyć poważnym stopniu skomplikowalności, tam trzeba być dobrze wgryzionym, zapoznanym ze sprawą, żeby go zrozumieć, czemu ta opinia została przedstawiona nawalnym, że stał prezes zarządu, powiedział, przepraszam, bo ja tu mam taki dokument dla państwa, czemu to nie zostało przekazane, nie wiem, 3-4 dni wcześniej akcjonariuszom?
Takie pytania były stawiane na walnym również przez nas i nie otrzymaliśmy jakiejś odpowiedzi, czy rzeczywiście nie było możliwe przygotowanie opinii wcześniej, zwłaszcza, że sama opinia prawna była z datą 24 listopada.
Czyli 6 dni wcześniej. Bardzo dobry termin, żeby dać się akcjonariuszom zapoznać.
Było trochę czasu.
No jaka za to odpowiedź prezesa?
I tak naprawdę tej odpowiedzi nie uzyskaliśmy.
No co, pytać się panie prezesie, czemu to nie było wcześniej? On co, odwraca się, widzi, że patrzy, czy tak odpowiada przez 15
dni. Odpowiedzią było stanowisko, że opinia została sporządzona w dniu dzisiejszym. Przypominam, walny rozpoczynała się o godzinie 13, więc owszem, taki czas powiedzmy był. Nie to, że była opinia sporządzona, tak jak pytasz, w nocy. Tym niemniej w sprawach tak doniosłych, co było podkreślane przez kilka stron w trakcie walnego, no wydawałoby się, że nie tylko można było zrobić to wcześniej, ale należało to zrobić wcześniej.
Dokładnie, no nie rozumiem. No to dobra, ale to jest jakby, wiesz jak to jest, to są dobre praktyki, które spółka ma podpisane, nie? To ja słyszałem kilka razy, spółki publiczne robią coś takiego, dobre praktyki dobrymi praktykami, ale jak jest wojna, to trzeba odłożyć się do szuflady, bo jest wojna, tak? A będziemy je przestrzegać, a tak, wszystko tak, będzie dobrze.
Tak, przypominam, że dobre praktyki, które są cyzelowane od 10 czy więcej lat, to są dobre praktyki, za nieprzestrzeganie których sankcji no, nie ma. Praktycznie nie ma.
Nie ma, dobra. No i czekaj, no i teraz rozumiem, że tak było, że jest ta opinia i coś dalej na tym walnym działo?
No właśnie, zapytaliśmy zaraz zgodnie z rzeczonymi dobrymi praktykami spółek notowanych na giełdzie. Rada Nadzorcza oprócz innych obowiązków powinna się również odnieść, wyrazić swoją własną opinię na temat spraw objętych porządkiem obrad. Zapytaliśmy, czy taka opinia została przygotowana i czy, a jeśli nie, to czy zostało zaraportowane o naruszeniu dobrych praktyk. Po walnym rzeczywiście spółka przekazała komunikat o naruszeniu incydentalnym tych dobrych praktyk, co się chwali. Jednak z wyjaśnieniem, że Rada nie umieszczała w swoich posiedzeniach tego w porządku obrad Rady Nadzorczej sprawy odnośnie opiniowania uchwały o biegłym powołaniu rewidenta do spraw szczególnych. No nie ma nic poza tym, że Rada Nadzorcza nie uznała za stosowne zaopiniować, dyskutować na temat, jeszcze raz podkreślam, różne strony podnosiły to, że temat na tym walny był doniosły dla działalności spółki i akcjonariuszy odnośnie rewidenta spraw szczególnych. I wracamy do tego, co przed chwilką mówiliśmy, że Rada Nadzorcza z pewnością miała mnóstwo czasu, żeby
pół roku niecałe.
Taki temat jednak na posiedzenia swoje, mało tego, w zasadzie w związku z tą uchwałą, projektem uchwały wręcz to powinno być pretekstem do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
Po to właśnie, tam to przypominam, czy Państwo się orientują, te opinie Rady Nadzorczej nie muszą być długie. To wystarczy, nie wiem, że Rada opiniuje dany projekt pozytywnie albo Rada opiniuje dany projekt negatywnie. Tyle wystarczy.
Chodzi o to oczywiście to jest troszkę mało. Ale...
Nie, ale wiesz, żeby przynajmniej wiedzieć, że jak Rada Nadzorcza danego projektu się odnosi. Czy to jest jakby pomyśli spółki, czy to jest na przykład, nie wiem, zgłasza jakiś mniejszościowy akcjonariusz uchwałę, do którą Rada Nadzorcza się nie zgadza, tak? To wystarczy nawet jedno słówko, wiesz, jedno zdanie, tak? Że Rada Nadzorcza opiniuje daną uchwałę negatywnie, tak? Że,
nie bo, byłoby no, tutaj trudności.
Ale choćby tyle, tak? Bo to tam na tyle wystarczy, bo to po co pisanie elaboratu? Tak naprawdę, wiesz, trzeba dowiedzieć, czy Rada Nadzorcza jest za, czy jest przeciw, czy popiera to, czy nie popiera. To jest krótka. No,
Rada
krótka piłka,
nie powinna mieć z tym trudności, zwłaszcza, że przecież ten temat jest ćwiczony w spółce od dłuższego czasu i ten komitet, o którym wspominaliśmy, również pracował, więc wydaje się, że łatwo było taką opinię przedstawić na to wtorkowe.
Dobra, i teraz klub programu, czyli ta, wiesz...
Przerwa, po przerwie...
No, klub programu, czyli przerwa, dobra, no. Okay, no i po przerwie, tak?
w której wszyscy mieli okazję się zapoznać z przedstawioną opinią zarządu, a główny akcjonariusz, czyli z grupy Goodyeara, przedstawił własny projekt uchwały. Tutaj, jeszcze bardzo istotna...
Własny projekt uchwały dotyczącej powołania tego rewidenta.
Tak,
czyli taką kontrpropozycję.
Jakby sytuacja była taka, w której strona, której tak naprawdę dotyczył pewien zarzut czy wątpliwość odnośnie poprawności wszystkich przeprowadzania transakcji i realizowanych marsz, okazuje się, że przedstawił własny projekt odnośnie zbadania tak częściowo samego siebie. Jest to oczywiście dość...
Znaczy uznaję za żart. Wiesz co, te propozycje. Wiesz co, teraz tak się wtrąca, ale wydaje mi się, że kiedyś już ćwiczyliśmy podobną sprawę. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy spółki, a nie będę teraz słuchał 80 paru podcastów, żeby sobie to przypomnieć. Jest jakaś sprawa z ostatniego półtora roku, w której była identyczna sytuacja, że rewident i jest kontrpropozycja właśnie głównego akcjonariusza, właśnie w zasadzie spółki, która dotyczy cała sprawa, z kontrpropozycją, tam powykreślane czy czwarte wprowadzone swoje zapisy, oczywiście inny rewident, tak? Bo to tak naprawdę o ten podmiot, którym miałby być tym głównym, tym rewidentem do spraw szczególnych, jest cała, że tak powiem, gra. Że tak, to, o to
właśnie,
się rozchodzi.
Ja tu mam jeszcze takie zdanie, które chciałbym wtrącić troszeczkę w dalszej części tej naszej relacji, rozmowy. I tak naprawdę czym się różniły te dwa projekty? No, pierwsza zasadnicza, Dębicy Goodyearowi nie spodobał się rewident zaproponowany w projekcie uchwały przez PZU. Czyli BDO, które badało wcześniej, kilka lat wcześniej, analogiczną dość sprawę w spółce w tej chwili Michelin, tak? A wcześniej Stomil Olsztyn. I BDO wówczas było powołane jako rewident do spraw szczególnych. W swoim raporcie potwierdza pewne zarzuty. Natomiast spotkał się z dość krytyczną oceną ten raport niektórych innych biegłych. I powołując się na te krytyczne opinie, plus fakt, że w systemach księgowych Dębicy BDO figuruje jako podmiot, który jakieś transakcje
coś kiedyś
były,
dla nich robili.
Coś kiedyś, ale nie dowiedzieliśmy się dokładnie co, ale coś było robione przez BDO, a dokładniej nawet nie wiadomo, czy robione, tylko że widnieje jako tak zwany vendor. Więc nie wiemy w końcu, czy tam się coś wydarzyło, czy tylko został zarejestrowany. I zarząd był przeciwny temu rewidentowi i w projekcie uchwały zgłoszonej przez Goodyeara pojawił się inny podmiot. Jakby tu przypominam chronologię dosyć. Opinia zarządu na walnym. Przerwa. Pojawia się projekt Goodyeara. Za chwilę się również do tego projektu również była potrzebna opinia zarządu. Wynikało z, jakby się przyjrzeć dokumentom, przedstawionym dokumentom, to okazuje się, że jakoś tak szczęśliwie się złożyło, że projekt uchwały przedstawiony przez Goodyeara wręcz idealnie spełnia oczekiwania zarządów co do kształtu.
Wiesz co, powiem tak cynicznie. To na pewno zbieg okoliczności.
Zapewne. To wyglądało tak, jakby Goodyear, poznając na walnym opinię zarządu, w tej godzinnej przerwie przedstawił, zredagował tak, własny tekst. Ale jakoś tak jeszcze szczęśliwie się składa, że zdążył w międzyczasie, nie wiadomo kiedy, zapytać, bo jest to niezbędne, również oświadczenie proponowanego rewidenta o tym, że jest gotów podjąć się tego działania i zapewnić o swojej niezależności.
Konkurencyjny biegły rewident to jest
Grant Thornton and Frąckowiak. Uznana oczywiście.
Tak, nie, to nikomu nic nie...
Jak najbardziej. Nie mamy tu jakichś wątpliwości.
No ale ale wiesz, jak to jest. No, nie mamy wątpliwości, a jednak wolelibyśmy, żeby to był ten, którego wskazuje.
Żeby to nie był
akcjonariusz mniejszościowy jako. No BDO, jeżeli ktoś też mam wrażenie, nikt nie ma prawa się do niczego przyczepić. No poza tym, że widnieje, wiesz, gdzieś w zestawieniach Dębicy jako dostawca usług, tak? Teraz to wystarczyłoby, żeby spółka, takie duże spółki zatrudniły wszystkie możliwe kancelarie w Polsce do przeprowadzenia godzinnego szkolenia na temat o niczym. Tak? O niczym i już nie ma szans
na powołanie. Nie powinieneś, Michał, tego mówić i podpowiadać.
Ale wiesz, już nie ma szans na powołanie żadnego sensownego rewidenta do spraw, szczególnie do zbadania spraw tej spółce, bo oni mają tak, wszystkich, nie wiem.
Była jakaś faktura.
Tak, nie wiadomo. Była faktura, czyli był przepływ finansowy, nie można mówić o niezależności. Czesie jak czapka, tak? No i już.
No, na to wygląda. Niestety na to wygląda, że można paraliżować taką. Oczywiście pamiętamy o tym, że wniosek składa akcjonariusz mniejszościowy. Większościowy nigdy nie będzie składał takich wniosków.
No tak, bo
powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
Ale jak się okazuje, że właśnie złożył.
Tak, a głosowanie odbywa się zawsze większością.
Dobra, a powiedzmy tak, czy to konkurencyjny projekt Goodyeara, oprócz
oprócz oczywiście fundamentalnych zmian, najważniejsze, czyli wymiany podmiotu, który miałby być tym rewidentem, czy tam treść tej uchwały, bo w tej treści uchwały, z tego co ja się orientuję, to musi być zawarty zakres prac tego rewidenta.
Tak,
prawda?
Są dwie rzeczy. I są zakres prac i również wskazane dokumenty, które spółka powinna zmienić, tak? No, udostępnić jasne. W toku prac.
I powiedz rewidenta. Mi, czy treści tych uchwał były tak podobne, czy raczej niekoniecznie?
No, dostaliśmy taki projekt, który właśnie polegał na w trybie recenzji.
Pokaż. O, to szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo to jak Państwo nie czujecie, w Wordzie jest taka funkcja, tak, że można rejestrować zmiany.
Tak, to jest taki dokument, w którym...
Edytować w trybie edycji zmian.
W którym mamy to dokładnie tekst, który zaproponowało PZU. I na tym są naniesione zmiany i to już stanowi jakby nowy projekt zgłoszony przez Goodyeara.
Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Czy my to możemy udostępnić, ten dokument w sensie jakimś PDF-ie? Bo to chodzi mi o wrażenie. Nie chcę tego teraz czytać oczywiście w całości tutaj Państwu, ale to jest tak, czerwone to jest że wykreślone, a niebieskie to są nowe propozycje. To całe tak. 2/3 dokumentu jest czerwone i pół niebieskie. Czarnego starego tekstu prawie tutaj nie ma. Przynajmniej na pierwszej stronie. Tak. No na drugiej jest trochę. Także.
No, do czego to się sprowadza, te zmiany? Bardzo, bardzo poważne oczywiście. Jest znacznie mniej szczegółowy przedmiot badania. Znacznie zawężone dokumenty, które miałyby być przedstawione biegłemu. Są zastąpione, zresztą to też ciekawostka, w opinii prawnej padały tam sformułowania takie, że niektóre sformułowania z uchwały, z projektu uchwały PZU są, uwaga, nieprofesjonalne bądź mało profesjonalne. Chodzi między innymi o wskazanie tego, że posługiwanie się rentownością, marżami.
A co z formułowaniem, rentownym sformułowaniem marża, to jest tak, sformułowanie nieprofesjonalne?
No spróbujmy tutaj z jednego punktu uchwały.
Kto to taką, powiedziałbym, nowatorską opinię wydał? Ta kancelaria, prawda?
Ponieważ tam jest masa zastrzeżeń, to pozwolę sobie jednak tutaj nie odpowiedzieć ci na to pytanie.
Znaczy, nie chcesz się narazić największej kancelarii prawnej w Polsce tutaj na nieprzyjemności. To daj, ja to powiem.
Ja przeczytam, ja się nie boję.
Nie, ale jest takie, taki moment, w którym miało być według projektu PZU, zdanie brzmiało to tak, między innymi. Określenie wpływu transakcji z podmiotami grupy Goodyear na rentowność operacyjną i sytuację ekonomiczną TC Dębica.
W latach 2005-2009,
a po zmianie projektu zostało wykreślone rentowność operacyjna i sytuacja ekonomiczna, a wstawione zysk TC Dębica. No, oczywiście to jest zasadnicza zmiana.
Ale i w opinii tutaj... tej kancelarii prawnej sformułowanie rentowność i marża jest nieprofesjonalna.
Tak, zysk to jest, tak, bo to jest kategoria... Profesjonalna marża, rentowność.
Nie, no to gratulujemy. Ale to jest wprost powiedziane w tej opinii prawnej, że sugerujemy nie posługiwać się sformułowaniami nieprofesjonalnymi takimi jak marża i rentowność, tak?
Mniej więcej, tak, tak.
Jakby to powiedzieć.
Tu w tej chwili nie jestem w stanie tego cytować, tym niemniej. No i idąc tym tropem tej opinii prawnej i opinii zarządu, taką propozycję między innymi złożył Goodyear.
Ale wiesz co, z tymi kancelariami prawnymi, tak nic nie odmawiając prawnikom, to przecież kojarzę, że nasz Piotrek Cieślak był kiedyś na jakimś walnym, nie wiem czy znasz tą sytuację, w której był nie wiem co to była za spółka, ale na żądanie spółki została przedstawiona jakaś opinia prawna dotycząca czegoś tam. Tak, no i ten stał jakiś młody prawnik, wygłasza przez pół godziny, że to niezgodne z tym, i tak dalej, po czym my wstaliśmy i mieliśmy przed sobą komentarz okazało się, że autorem ustawy, na której było to pisane i komentarza do tej ustawy jest szef tego młodego prawnika, z tej samej kancelarii prawnej, kompletnie co innego. To wiesz jak to jest, jeżeli ja nie pójdę do dowolnej kancelarii prawnej, zażądam opinii na temat, no powiedziałem takie bardzo, to nie ma już absolutnie wprost powiedziane w ustawie, to mogą uzyskać dowolną opinię prawną.
No, tak to na tym polega wszelkie spory, że są przepisy. Przepisy są jedne, a jednak wątpliwości, spory powstają. Jeśli byłoby to wszystko precyzyjnie, to sporów nie powinno być żadnych. No, oczywiście nie da się wszystkiego zrobić tak precyzyjnie, bo to jest taki gąszcz, w którym latami trzeba byłoby w końcu doszukiwać się właściwego zdania.
Dobra, powiedzmy tutaj, jakbyśmy przechodzili do dalszej części tego walnego, doszło do głosowań. Co się stało w głosowaniach? To jest najważniejsza to jest sprawa.
Jest sprawa, no, wydaje się dość oczywista. W pierwszej kolejności był głosowany projekt zgłoszony przez PZU.
Czekaj, strzelę. Odrzucony.
No, zgadłeś.
No, nie mogę to słuchać. No, mógłbym pisać scenariusze filmów sensacyjnych. No i projekt
jest, trzeba tutaj dopowiedzieć, że za uchwałą, głosy, które były za tą uchwałą, to nie były tylko głosy PZU. To trzeba wyraźnie wskazać. Natomiast zdecydowanie grupa Goodyear dysponuje nawalnym w ogólnej liczbie głosów ponad 66%. I tutaj no, nie było takiej możliwości, żeby Goodyear zagłosował za PZU. Uchwała nie została przyjęta. Następnie została głosowana projekt przygotowany przez Goodyear i zgadujesz znowu?
Tak, oczywiście. No, poczekaj, zgadnij się chwilę, zastanowię. Przeszła ta uchwała, tak?
Przeszła, no, tak. Uchwała przeszła. No i to, proszę Państwa, jest troszkę tak. Zainteresowany miał jeszcze przed walnym pistolet, a po walnym jest to pistolet na wodę. To, co było.
No, bo to jest tak. Teoretycznie można by taką ustawę PZU mogłoby zaskarżyć do sądu. No ale przecież będzie tłumaczenie, o co chodzi. Miał być rewident? Jest rewident. Miał badać sytuację w spółce? No będzie badał sytuację w spółce.
To jest wytrącenie broni jakoś z ręki. No i wydaje się, że ten spór będzie trwał dalej.
A nie
trzeba od razu powiedzmy, to jest sytuacja, to nie jest nic niezwykłego, że wśród akcjonariuszy są rozbieżne zdania. To jest raczej sytuacja normalna. A my tutaj jakoś nie rozstrzygając niczego, musimy wyrazić swoje zainteresowanie i jakąś satysfakcję, że fundusze zaczynają pełnić aktywną rolę na walnych zgromadzeniach.
Tak, to właśnie podkreślmy. Przez długie lata my się zrzymaliśmy, że to my jako SI jedziemy tylko na walne, w indoornych scenariuszy, a tak. Namówić fundusz, który ma kilkanaście procent, co by nam załatwiało często sprawy, było ciężko, to tutaj my bardzo chwalimy, tak, że funduszom się chciało, że oni tutaj w imieniu swoich klientów,
kogo tak naprawdę reprezentują
inwestorów indywidualnych.
Tam są pieniądze, które są powierzone przez inwestorów tak indywidualnych, przyszłych emerytów.
I oni powinni w naszym imieniu dbać o nasze prawa i to się tutaj dzieje. Tak? No ale to jeszcze wracając, jakby ta sytuacja z punktu widzenia akcjonariusza większościowego, znaczy nas, to postawa akcjonariusza większościowego to jest kpina z drobnych inwestorów.
Tak,
z całym szacunkiem dla zarządu Dębicy, tak, dla głównego akcjonariusza i z całym szacunkiem dla tej kancelarii prawnej, która opracowywała na zamówienie spółki, żeby wiadomo, jak opracowywała te dokumenty, to jest żart z inwestorów, naprawdę.
Jest.
A czy było złamanie prawa, to zakładam, że to PZU musiałoby chyba zaskarżyć te uchwały do sądu i pokazać, że to tak naprawdę ta nowo powołana uchwała w nowym brzmieniu.
Tak, nie wiemy, co tutaj.
W nowym brzmieniu to niczemu nie będzie służyć, prawda?
Tak, tego nie wiemy.
No dobra, do scenariusza nie ma.
Uchwała tak została stępiona. To
jest koniec walnego, już nic tam, że tak powiem,
jeszcze
żadnych
było głosowanie. Głosowanie było jeszcze dodatkowy projekt zgłoszony przez PZU odnośnie zmiany w statucie. Dwie zmiany. Pierwsza to likwidacja kworum do odbycia walnego zgromadzenia. W tej chwili jest tak, że
jest
minimum 25% kapitału musi być reprezentowane na walnym, żeby walne było w ogóle ważne.
Czy Goodyear nie przyjedzie, to.
Nie, tu jest akurat sytuacja inaczej niż w Polakwie.
No.
Tam też ciekawe rzeczy, ale przy innej okazji będziemy mówić. Goodyear ma w tej chwili ponad 66% głosów, czyli w wolnym obrocie jest ponad 33% głosów, więc to kworum nawet bez Goodyeara jest w stanie teoretycznie.
O to chodzi. Teoretycznie jest się w stanie zebrać,
już poważny problem.
Trochę free floatu, no i co z tego, że to PZU ma tam 12%, to zbierz drugie 12, żeby się zebrało 25.
No właśnie, jest tam ta propozycja. Dodatkową zmianą do statutu miało być zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej odnośnie badania udzielenia zgód na transakcje z podmiotami powiązanymi.
Dobra, będę strzelał na temat wyników tych głosowań. Czekaj, ani się chwilę zastanowię, nie przeszło.
Znowu dostajesz ode mnie 100 punktów.
No widzisz, to idę jakby w drodze powrotnej do domu, Totka będę cię obstawiał. Śmieję się, tak? No bo to nie jest jakieś... Nie trzeba być wróżką, nie mieć szklanej kuli, żeby przewidzieć wynik tego głosu.
To trzeba przyznać, że jeśli chodzi o sam przebieg walnego, to ta pierwsza część zajęła znacznie więcej czasu i było znacznie więcej emocji. Ten projekt, uchwała o zmianie statutu, Już wszyscy zainteresowani byli dość zmęczeni, tak można chyba powiedzieć.
Szybko poszło. Jestem przeciw, do widzenia.
I tutaj już rzeczywiście głosowanie, wstęp do głosowania i głosowanie odbyło się znacznie szybciej z rezultatem takim, jak powiedziałeś.
No dobra, więc już na samo zakończenie, bo czas nas goni. Powiedz mi, czy znasz, jesteśmy w jakimś posiadaniu jakiejś informacji, czy PZU ma zamiar coś z tym robić dalej? Czy tak nie za bardzo wiemy?
No nie, oczywiście staram się rozmawiać zawsze z akcjonariuszami, zwłaszcza w momencie, kiedy jesteśmy na walnym. No jednak nie możemy powiedzieć, nie możemy powiedzieć w sensie...
Nie wiemy.
Nie wiemy, w jakie kroki dalej podejmie PZU.
No, to jakby ten podcast chciałem zadedykować twórcom zasad dobrych praktyk tak na giełdzie. Bo to widać, jak te dobre praktyki spółki podpisują, bo podpisują.
Tak, tak. To jest, no, jest plusik, mały plusik, że przynajmniej zaraportowała spółka. No, ale w części, bo jeszcze pytaliśmy również o tym, o wątek, o którym wspominaliśmy już wcześniej, w związku z tym żądaniem potwierdzonych kopii przez notariusza dowodu osobistego akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa.
A to żeśmy dyskutowali dwa tygodnie temu.
I sytuacja odnośnie tutaj akurat Dębicy była taka, że zgłaszało się do nas sporo osób, które jednak rezygnowały
z uczestnictwa.
Bo jest ten wątek z umówieniem się, dostaniem się do akcjonariusza, poniesieniem dodatkowego kosztu w sytuacji, kiedy wszystko można załatwić przez telefon i internet, rzeczywiście zniechęciło
to zainteresowanych,
sporo osób.
Tak, o czym my teraz mówimy, to odsyłam dwa podcasty wcześniej, kiedy żeśmy rozkładali na części pierwsze ten kolejny żart z inwestorów, tak, że spółka może żądać, właśnie to jest właśnie, że może żądać.
Temat będziemy dalej prowadzić, dysponujemy już może interesującą
żądać,
opinią.
Do końca zdania, może żądać tego, że... jak to było notarialnie poświadczonego kopii dowodu osobistego
do
pełnomocnictwa, żeby uwiarygodnić pełnomocnictwa, którego można udzielić elektronicznie.
Elektronicznie. Udzielić nawet w formie papierowej, nie trzeba go nie wymaga formy notarialnej, nie wymaga poświadczenia notarialnego, podpis na tym pełnomocnictwie i nie z gruszki, nie z pietruszki żądanie, że akurat kopia dowodu ma być.
Ale wiesz, to jest tak, Mariusz, my to wiemy, tak? Wszyscy to wiedzą, tak ma być. Tymczasem jedziesz w Polskę do Dębicy, które jest, no nie wiem, dla części osób na końcu świata, prawda? I nagle stajesz tam przed walnym i możesz się dowiedzieć, a pan ma kopię tego dowodu, tego osoby, którą prezentuje? Nie, no to do widzenia. No, a wiesz, my wiemy, jak powinno być, a rzeczywistość to jest tak, jak gdzieś tam właśnie na walnym, nie wiadomo gdzie, prawda?
Muszę oczywiście dopowiedzieć, my dysponowaliśmy takim pełnomocnictwem, które nie spełniało tego wymogu potwierdzonej kopii. Zresztą wymaganie nie brzmiało w ogłoszeniu wprost, że musi być, tylko że spółka może zażądać takiej potwierdzonej kopii. I w naszym przypadku akcjonariusz, który pełnomocnictwa nam udzielił, nie zostaliśmy poproszeni o przedstawienie tej notarialnej kopii dowodu osobistego.
Szkoda, bo gdyby nas zażądali, my byśmy na to walne nie weszli, można byłoby sądzić się z nimi unieważnienie walnego.
Oczywiście, to byłaby bezzasadne niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu, stanowi podstawę do oskarżenia uchwały.
Gdybyśmy mogli ten, no, ale
I sytuacja jest taka, że niby no, nie mieliśmy problemu, mogliśmy wejść jako pełnomocnik, tak?
Ale nie wiemy, ile osób to
zniechęciło. Ale akcjonariusz i pełnomocnik, który wybiera się, przecież to akurat mówimy o naszym przypadku, ale pełnomocnictw udzielają osoby innym osobom. Każdy temu, kogo uzna za właściwą osobę do reprezentacji. I udając się na walne, nie może mieć nikt wątpliwości, czy zostanie wpuszczony, czy nie zostanie wpuszczony. On musi, wsiadając w pociąg czy w samochód, wiedzieć, że są...
Że jak dojedzie, to że jeżeli zarząd ma jakieś... to zostanie wpuszczony. Jasne.
Dobrze, Mariusz, wiesz co, będziemy ten temat kontynuowali, tak? Jak nie wiem, się okaże, co choćby nie wiem, jakbyśmy mieli jakiekolwiek wiadomości, co PZU zamierza robić, to też by mnie bardzo ciekawiło.
Oczywiście temat jest poważny.
Ale mówię, to ja mam słabą pamięć, ale to ja czuję, że to jest nieprzerabiany nie po raz pierwszy ten motyw z wymianą już Nawalnym tego rewidentem do spraw szczególnych. Nie pamiętam teraz. No musiałbym przesłuchać ostatnich 80 podcastów.
Jestem w stowarzyszeniu, tak? Jeśli chodzi o moją osobę, no nie tak znowu dawno, żeby umieć pokryć wszystkie te zdarzenia, o których mówisz wstecz.
Była jakaś taka sytuacja, bo jak ja tego słucham o tej dębicy, to ja po prostu odnajduję, nie słyszę tego po raz pierwszy, bo wiem, że to już kiedyś żeśmy musieliśmy przerabiać.
Niestety to polega, że stosuje się wybiegi, które jakoś mają pomóc którejś ze strony.
Tak, a liczę się na to, że temu mniejszościowemu akcjonariuszowi nie będzie się chciało iść do sądu i on tam nie będzie walczył, wiesz, długie lata często być może w sądzie nie będzie mu się chciał. No dobrze, proponuję dzisiaj już na zakończenie, bo czas nagrania podcastu jest już znowu tradycyjnie bardzo długi. To wszystko na dzisiaj. Nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.